Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam serdecznie także naszego gościa, Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźnim imienia Brata Krystyna.
Dzień dobry, witam państwa.
Okres przedświąteczny to oczywiście czas zbiórek na rzecz najbardziej potrzebujących, najuboższych. Stowarzyszenie też bierze w tym udział?
Oczywiście. Kilka razy w roku robimy zbiórki po to, żeby nasze spiżarnie dobrze zaopatrzyć. A mamy sporo podopiecznych i mamy dla kogo zbierać.
To spiżarnie już zaopatrzone?
Tak, no to już wszystko musi być przygotowane. Na razie wielkich mrozów nie ma, ale już te pierwsze przymrozki powodują, że do nas zgłasza się coraz więcej osób. W tej chwili mamy w samej tylko noclegowni około 80 osób, a jeszcze na pewno nam sporo przybędzie.
A jeśli chodzi o zbiórki, bo o noclegowniach później, to w jaki sposób one są prowadzone? Czy w sklepach, czy przy kasach w tych miejscach? Czy
w sklepach, przy kasach. Mamy wyznaczone sklepy, mamy sieci handlowe, z którymi mamy porozumienia podpisane na okres tych zbiórek. Jest trochę sieci dla nas przychylnych. Szkoda, że nie wszystkie, ale większość jest przychylnych i tam zbieramy. No i nawet z dobrym skutkiem.
No, tradycyjnie muszę zapytać o sytuację pomocową, bo pomoc najuboższym wpisana jest w statut stowarzyszenia. Jest lepiej, gorzej, bez zmian?
No zdecydowanie jest lepiej. No, przede wszystkim mamy mniejsze kolejki naszych Polaków w naszych kolejkach tutaj do Centrum Charytatywnego, ale nie tylko. Tak, według naszych ocen, no ta bieda jednak zmniejszyła się. No, szczególnie wśród dzieci, a wśród dorosłych przynajmniej o 50%.
Pan dalej liczy biedę ilością wydawanych bochenków przez stowarzyszenie?
Na razie jeszcze tak. Jeszcze musimy mieć co drugi dzień przynajmniej 300 bochenków, żeby obdzielić tych, którzy u nas w kolejce po chleb jeszcze stoją.
Ale jak pan to odczytuje? Bo w kraju podnosi się stopa życiowa, Polacy coraz więcej zarabiają, bezrobocia w zasadzie nie ma. No jednak pomoc, jak pan mówi, nadal jest udzielona i to niemałej liczbie osób.
Tak, tylko że wie pan, ta bieda jest troszeczkę już, bym powiedział tak, nie wiem czy tak można powiedzieć, na wyższym poziomie. To znaczy, że ludzie są biedni, ale już nie tak biedni jak dawniej. I jeszcze po ten chleb stoją, ale już sobie radzą. Owszem, jest grupa, szczególnie ludzi starszych, którzy są z tak zwanego starego portfela emerytalnego, którzy mają po 800, po 1000 zł emerytury, nieraz jakieś tam zasiłki socjalne czy rentowe. No to ci mają bardzo źle. No więc ta bieda się przesuwa na inny obszar grup społecznych.
Stowarzyszenie pomaga, ale i stowarzyszeniu przecież pomagają daroczyńcy. Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem stopy życiowej jesteśmy bardziej hojni, bardziej skorzy do pomocy? To widać?
No chociażby po tych zbiórkach teraz, to takie mam wrażenie, że łatwiej się do tego kosza wrzuca, który stoi, prawda, z prośbą o pomoc. Widzimy po ilości. No zebraliśmy wiele ton żywności teraz w ciągu 2 dni tylko. Chyba jest większa uczynność, tak.
Ale to, że jest lepiej, to być może też obecna pomoc państwa. Te transfery finansowe w sferze socjalnej są tak duże jak nigdy dotąd.
No oczywiście, że tak. Panie redaktorze, proszę państwa, nam kolejki z matkami z dziećmi w wózkach się skończyły. Jeszcze kilka lat temu one były dosyć długie po pomoc. Dzisiaj dziecko w wózku płaczące no prawie nie mogę zauważyć, bo te matki po prostu już mają swoją pomoc i z tego korzystają i w kolejkę z wyciągniętą ręką już u nas nie stoją. Także to wyraźnie widać.
Ale odnoszę wrażenie, że jest różnica, gdy rodzina, osoby samotne są mniej uposażone. No, mówiąc prościej, nie przelewa im się. A czym innym jest ta tak zwana bieda, no dziedziczona, zjawisko często spotykane, szczególnie na terenach, gdzie kiedyś istniały PGR-y, a teraz nie ma pracy.
No jest coś takiego jak bieda dziedziczona, rzeczywiście. Ale ona jest związana z różnymi problemami, takimi jak chociażby alkoholizm, nieprzystosowanie, wykluczenie społeczne. I ona będzie, tak jak ona jest w Szwecji, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jak jest w bardzo bogatej Norwegii. Te 2% społeczeństwa gdzieś nie nadąża, zagubi się. U nas jeszcze jest problem alkoholizmu. No i rzeczywiście tu wytwarza się pewien obszar ludzi, którzy nie są zdolni do świadczenia pracy. Nawet nieraz mają zawody, nawet nieźle są wykształceni. A co z tego, kiedy on jest po prostu niewolnikiem swojego nieszczęścia, na przykład pije alkoholi.
Czyli taka bieda dziedziczona to jest stan trwały i działania zaradcze rzadko pomagają.
Tak, no bieda dziedziczona to jest coś takiego, że ta bieda przychodzi potem na dzieci. Dzieci się przyzwyczajają jakby do tego, że warto rękę wyciągać, bo coś tam dostaną. I potem te dzieci też wyciągają rękę, no nie kwapią się do zdobywania zawodów, do solidnej pracy. I jest, ale to zjawisko, ono się kurczy w Polsce. O, to już nie jest tak jak dawniej. Przynajmniej już te ostatnie 3 lata pokazują, że to zjawisko znacznie zmalało.
A banki żywności, bo też chciałem o nie zapytać. To jest istotne wsparcie dla was, czy to jest przysłowiowa kula u nogi?
Znaczy, to jest problem, bo prowadzić bank żywności to tak, jakby prowadzić dużą firmę. Bank żywności to jest problem. No, mieliśmy już 2000 ton żywności w roku. No, żeby 2000 ton zagospodarować, to trzeba je przyjąć z tirów, potem to rozdysponować odpowiednio, mieć sieć zbytu, sieć dystrybucji. Ta dystrybucja musi być oparta o określone zasady, regulaminy. To nie może być, że ta żywność jest rozdawana jak się chce. To są specjalne zasady, komu wolno, komu nie wolno, komu się należy. No i to jest duże przedsięwzięcie. No myśmy sobie poradzili. Jesteśmy jedynym bankiem w Gorzowie, który ma takie siły organizacyjne, takich ludzi, takie warunki techniczne, że może przyjmować nawet 2000 ton żywności rocznie.
Czyli jak rozumiem, problem jest z dystrybucją i magazynowaniem.
No problem jest z dystrybucją, magazynowaniem. No problem jest często nawet i z paliwem nieraz, bo trzeba tą żywność dowieźć. Ale mamy już tą sieć zorganizowaną. W województwie lubuskim mamy 80 punktów dystrybucyjnych. No, oczywiście, że trzeba do nich dowieźć, to dopilnować, nadzorować, monitorować, jak to wszystko idzie, żeby czasem ta żywność nie trafiała tam, gdzie nie trzeba. Ona ma trafić tam, gdzie z ustawy jest przewidziana.
A w skali roku, dajmy na to, bank żywności prowadzony przez was, to jest ile ton?
No, 3 lata temu mieliśmy 2000 ton. 2000 ton trzeba przyjąć i 2000 ton trzeba rozdysponować. Czyli krótko mówiąc, operujemy 4000 ton w obrocie. 2000. W tej chwili mamy gdzieś około 1200-1300 ton żywności, trochę mniej, ale też trochę ta bieda się zmniejszyła i tu jest uzasadnione. Ale to też jest duży problem w gospodarce, gospodarowaniu z tą żywnością. Ona jest oczywiście trwale pakowana, ona jest wysokiej jakości. No ale jednak to są ogromne masy towarowe, które trzeba umieć je i przechowywać i potem rozprowadzić po terenie.
A tak jeszcze w telegraficznym skrócie, proszę powiedzieć słuchaczom, skąd bierze się w takim banku żywności żywność? Kto ją tam dostarcza?
A no właśnie. No pierwsze to jest najważniejsze, to są te zbiórki. No, ale ich tam w sumie dużo nie ma, bo jeżeli na przykład na jednej zbiórce zbieramy 5, 8, 10 ton, to by się wydawało, że to jest dużo, ale na skalę problemów, jakie jest, no to nie jest dużo. Ale na przykład trzy razy w roku zbieramy, no po 10 ton, no to już mamy 30 ton żywności. Ale w sumie to jeszcze jesteśmy w sieci, tak zwanej sieci banków żywności, europejskiej sieci banków żywności. I korzystamy z tak zwanych zapasów żywnościowych Unii Europejskiej. My mamy przydział w tej chwili z tego banku centralnego 1200 ton żywności. No i to jest główna masa towarowa, którą dysponujemy. Ale oczywiście te zbiórkowe też są bardzo ważne.
Od jakiegoś już czasu samorządy mają możliwość wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Pana zdaniem korzystają z niej? Tutaj w Gorzowie chociażby?
Nie korzystają. Proszę pana, no tak, polskie prawo jest sformułowane i skonstruowane, że samorządom nie opłaca się walczyć z pijaństwem. Po prostu tłumaczy się, że kiedy mamy więcej sklepów alkoholowych, wtedy mamy więcej korkowego, wtedy mamy więcej pieniędzy na działania profilaktyczne, czyli im więcej pijemy, tym więcej pieniążków mamy. Taką zależność ktoś stworzył. Ja to zawsze mówię, że to jest dowód na istnienie szatana, prawda? Jak można było taką zależność stworzyć, że pieniądze na walkę z alkoholizmem są właśnie z dystrybucji alkoholu i z pijaństwa.
No i także czyli tutaj, z jednej strony mówi się o sprzedaży, a z drugiej tak, korzysta się z tego tytułu.
Jeszcze takie są ustawy,
podatki,
gdzieś one zostały z tamtych czasów, że one ograniczają w ogóle tutaj działalność. Ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, jest bardzo nikła świadomość problemów alkoholowych, bo ci, którzy piją i te rodziny, gdzie jest problem alkoholowy, to wiedzą, co to znaczy. A tutaj trzeba powiedzieć, 40% naszych rodzin ma w swoich rodzinach problem jakiś alkoholowy. 40%. 40% społeczeństwa wie, co to znaczy alkoholizm, bo jest albo ojciec, albo nie daj Boże matka, może brat i siostra, może sąsiad, prawda, czy znajomy, czy jakiś tam kuzyn i ociera się o ten problem. No, ale rządzący nie zawsze to widzą. W Gorzowie niestety jest chyba z 240 punktów sprzedaży alkoholu i nie zanosi się na to, żeby ktoś to zmniejszał, bo jak zmniejszą punkty alkoholowe, to będzie mniej pieniążków na profilakty. No i się koło
pan przypomina sobie, kiedyś był spór, czy można spożywać alkohol na bulwarze w całej jego rozciągłości. No i wygrał wariant, że można.
No właśnie, to jest właśnie ten poziom świadomości. I teraz, żeby w ogóle zmienić to nastawienie do problemów alkoholowych, no trzeba byłoby zmienić świadomość. No świadomość społeczną się zmienia bardzo długo, a tym bardziej rządzących. No zmienić świadomość rządzących to nie jest takie proste. No bo to ktoś tam sobie uważa, że można pić i koniec. Czyli przywileje ma pijący, ale człowiek nie pijący już tych przywilejów nie ma, że chce spędzać czas w warunkach spokoju, a nie w warunkach jakichś tam pijackich wybryków.
No i na koniec jeszcze, bo miałem zapytać o noclegownię, jak tutaj wygląda to liczbowo, jak jesteście przygotowani do tego trudnego zimowego okresu?
No my mamy noclegownię i mamy też ogrzewalnię. To jest takie miejsce, gdzie jak ktoś na przykład no nie ma coś z sobą zrobić, jest zima, no to gdzie ucieknie, no gdzie pójdzie? Pójdzie do tej ogrzewalni. No ta ogrzewalnia jest dobrze przygotowana. Jeszcze mamy przynajmniej ze 30 miejsc wolnych w ogrzewalni. Jak będą mrozy, myślę, że sobie poradzimy. Z tym, że mamy w tej chwili trochę pojawiających się ludzi ze wschodu, szczególnie z Ukrainy. Zdarzają się też i z Białorusi. No przyjedzie tutaj, coś mu się nie uda, praca mu nie wyjdzie, jakiś problem powstanie. Mieliśmy też osoby, które zachorowały na przykład i do pracy nie mogły pójść, no to się przecież zdarza. No to gdzie on pójdzie? No idzie tutaj, dowie się, że jest takie miejsce i dla nich też trzymamy na wszelki wypadek, żeby ich przygarnąć. Ale jak, co to znaczy przygarnąć? Trzeba ich nakarmić, ubrać, dać im środki czystości, często obsługę lekarską, bo przyjeżdżają w różnym stanie. Chociaż trzeba powiedzieć, że to są osoby, które do nas przyjeżdżają naprawdę na dobrym poziomie. To są ludzie często wykształceni. Z nimi nie ma kłopotów. Niemniej jednak nie zawsze sobie miejsce znajdą i sobie poradzą.
No, tutaj ściśnie mi się pytanie, dlaczego nie wrócą do kraju, skoro tutaj popadli w tarapaty.
No rozmawiamy często z nimi. Oni tęsknią za rodziną, za swoim krajem. W końcu z Ukrainy są. No ale tak, no tam jest wojna, tam jest bieda, tam nie ma co robić, tam fabryki prawie stoją, tam jest korupcja, oni o tym wszystko wiedzą, tam trzeba byłoby ogromnych zmian, a na to się nie zanosi i oni tam po prostu nie widzą swoich szans, tu się przyzwyczajają, języka polskiego bardzo szybko się uczą, niektórzy nawet tak, że trudno ich odróżnić od Polaka, no tak ładnie i mówią i piszą, no i niektórzy mówią, że tu zostaną po prostu u nas.
Dziękuję. To tyle. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźnim imienia brata Krystiana, był naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.